11 minut po godzinie 19 na antenie Radia Poznań. W każdą niedzielę o tej porze rozmawiamy o sporcie. Dzisiaj niedziela wyjątkowa, bo to Dzień Wszystkich Świętych. To czas, kiedy wspominamy tych, którzy odeszli, szczególnie w ostatnich 12 miesiącach. Zatem dzisiaj nie zapraszam Państwa na przegląd wydarzeń sportowego weekendu. Zapraszam na tradycyjną audycję, bo właśnie w tym okresie co roku zapraszamy Państwa na sportowe zaduszki, czyli właśnie wspomnienia tych osób wielkopolskiego sportu, które w ostatnich 12 miesiącach pożegnaliśmy. Porozmawiam o tym z dziennikarzami, z działaczami sportowymi, z tymi, którzy ściśle współpracowali, z tymi, którzy odeszli, a niestety lista od zeszłego roku, zeszłego Dnia Wszystkich Świętych, od zeszłych zaduszek do tego roku jest bardzo długa i są to takie osoby, które jeszcze niedawno były czynnymi sportowcami, jak chociażby piłkarz Piotr Rocki czy bokser Piotr Jurczyk, ale są też działacze, organizatorzy życia sportowego dosyć znani w wielkopolskim sporcie i do tego działający wręcz do ostatniej chwili, dlatego ich odejście było dla wielu szokiem i tutaj można wspomnieć nazwiska chociażby prezesów wielkopolskich związków koszykówki Wojciecha Chomicza, piłki ręcznej Marka Werle, czy też prezesa Radosława Ciemięgę, szefa Pilskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej, swego czasu czołowego polskiego zespołu siatkarskiego, jeśli chodzi o kobiecą odmianę tej dyscypliny. Ja rozpocznę te wspomnienia, bo zaproszę też Państwa, jeżeli ktoś by chciał do nas zatelefonować i podzielić się swoimi wspomnieniami, może przypomnieć osoby, których nie ma na naszej liście, bo zdaję sobie sprawę, że z odległych zakątków Wielkopolski nie wszystkie informacje o odejściu kogoś mogły do nas dotrzeć. Natomiast chciałbym rozpocząć od wspomnienia radiowego i przytoczyć nazwisko Andrzeja Bąka. Andrzej był już na emeryturze, ale przez wiele lat był szefem transmisji w Radiu Poznań, wcześniej w Radiu Merkury. Dbał o to, by z każdego meczu dobrej jakości technicznie transmisja była przeprowadzona. Sam nie ukrywał, że lepiej się czuł na koncercie w Filharmonii niż na stadionie. Na stadionie bywał rzadko. Od tego byli ludzie, którzy z nami do tej pory jeżdżą na transmisję. Teraz to jest Jacek Froczek, Adam Struk. Wcześniej byli to Ludwik Sołtysiak, nieżyjący już Tomasz Sieciński, czy też Marek Jakubek. Tutaj przypominam te osoby, z którymi ja miałem okazję przy transmisjach radiowych pracować. Ale Andrzej od czasu do czasu też, mimo że był szefem, musiał na stadion przy ulicy Bułgarskiej najczęściej się pofatygować, dbać o to, żeby był sprzęt, żeby był grafik przygotowany i mimo, że tak jak wspomniałem, lepiej pewnie czuł się w auli Uniwersytetu Adama Mickiewicza na jakimś poważnym koncercie, czego nie ukrywał, to o sportowe transmisje też dbał i dlatego takiego radiowego wspomnienia Andrzeja Bąka, który odszedł 12 maja tego roku zdecydowanie za szybko, chciałbym rozpocząć. Tak jak wspomniałem, tych osób jest dużo, które odeszły, pewnie o nie wszystkich uda się powiedzieć, o niektórych więcej, o niektórych mniej, ale już za chwilę pierwsza rozmowa telefoniczna. Porozmawiam z wieloletnim szefem działu sportowego Głosu Wielkopolskiego, od niedawna emerytem, ale cały czas czynnym redaktorem Markiem Lubawińskim.
Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tap, 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 tap. What if you did? What if you walk? What if you try to get off? Thank you.
Naszym telefonicznym gościem jest redaktor Marek Lubawiński, wieloletni szef działu sportowego Głosu Wielkopolskiego. Dobry wieczór, Marku.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Podeszło sporo osób cały czas czynnych sportowo. Mam na myśli działaczy, animatorów sportowego życia, prezesów związku, aktywnych na wielu polach.
To byli moi koledzy, moi przyjaciele, z którymi współpracowałem z ponad 40 lat mojej przygody dziennikarskiej, z którymi miałem przyjemność się spotykać. Nie tylko na, powiedzmy, niwie zawodowej, ale także bardzo często prywatnie i to były bardzo miłe i serdeczne spotkania. Do jednej z tych osób niewątpliwie należał Czesław Konieczny. No, postać legenda w poznańskim sporcie, choć dla wielu sportowców mniej znany, ale przede wszystkim znany bardzo lekkoatletom. Był przecież prezesem Wielkopolskiego Związku Lekkoatletycznego. Był także inicjatorem wielu, wielu, wielu imprez sportowych. Urodził się, uwaga, w 1927 roku w Poniecu, a więc zmarł w wieku 93 lat, o ile dobrze liczę. Do samego końca praktycznie człowiek bardzo aktywny, sprawny fizycznie, umysłowo przede wszystkim. Miał z przyjemność czasowym oglądać, chyba było z rok temu, jeszcze w tych dobrych czasach, albo półtora, mecze na stadionie Lecha, gdzie dojechał na Bułgarską na stadion tramwajem z dalekich Rataj. Mecz kończył się o godzinie w pół do 11. Czesław wsiadał w tramwaj i dalej z powrotem jechał do domu na te Rataje. W Wielkopolskim Związku Lekkiej Atletyki od 1953 roku sprawował różne funkcje. Przez 20 lat, od 1988 do 2008, był prezesem naszego związku tutaj regionalnego.
Ranking Hoffmana to jest to, co po nim zostało.
No, ranking Hoffmana, który ma ponad 50 lat tradycji. Ranking nadziei lekkoatletycznych. Wśród wyróżnionych byli tak znakomici lekkoatleci jak Ewa Kasprzyk, Szymon Ziółkowski, Ryszard Ostrowski, Jan Pusty. No to przecież to są znakomite postaci i te postaci, które potem odgrywały pierwszoplanową rolę w polskiej lekkoatletyce. Ale niewiele osób pamięta, że Czesław był także wiceprezesem Poznańskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej.
O.
Bo i to było w latach 66-70. To wtedy Czesław Konieczny na chwilę zdradził swoją ulubioną, ukochaną dyscyplinę, jaką niewątpliwie była lekka atletyka. I został wiceprezesem Poznańskiego wtedy Okręgowego Związku Piłki Nożnej. No niewątpliwie zasłużony dla miasta Poznania, odznaczony krzyżami, krzyżem kawalerskim i oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, ale też był takim współorganizatorem wszystkich ważnych imprez lekkoatletycznych, między innymi słynnych wtedy Spartakiad, dzisiaj Ogólnopolskich Olimpiady Młodzieży, a w latach 70. to się nazywało 80. Spartakiady Młodzieży. Taka najsłynniejsza Spartakiada była w 84. roku, Spartakiada 40-lecia, na której był między innymi prezes Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego pan Samaranch i przygotowano wiele, wiele ciekawych takich pamiątek, notesików, długopisów. I jeszcze po latach, w latach 90. w zakamarkach, w schowkach w Urzędzie Wojewódzkim pokoiku zarządzanym przez Czesława znajdowano dziesiątki, nawet setki tych notatników i długopisów. Taki był oszczędny Czesław, że do samego końca to trzymał. To oczywiście potem trafiło do ludzi, a z okazji 90. jego urodzin na Politechnice Poznańskiej z inicjatywy niestety także już nieżyjącego Wojciecha Weissa, dyrektora Centrum Sportu Politechniki Poznańskiej, zorganizowano takie jubileuszowe spotkanie, na którym oczywiście Czesławowi śpiewano 200 lat, bo 100 lat to przecież nie wypadało.
Mówiąc o osobach w sile wieku, jeszcze cały czas działających, może też myślących o końcu swojej pracy, mam na myśli Wojciecha Chomicza. Dla ciebie koszykówka bardzo bliska. Znamy Wojciecha Chomicza na niwie sportowej przede wszystkim jako działacza koszykarskiego, prezesa Wielkopolskiego Związku Koszykówki od lat 90., ale też komisarz na meczach Polskiej Ligi Koszykówki i innych rozgrywek koszykarskich.
Prezesem Wielkopolskiego Związku Koszykówki był dokładnie 27 lat, od października 1993 roku. Choć koszykówka przez ten czas, jak wiesz doskonale, w Wielkopolsce i w Poznaniu przeżywała trudne chwile, też chwile radosne, no ale przede wszystkim ciągle nie możemy się pogodzić z tego, że nie mam tej koszykówki w prawdziwie męskim wydaniu na tym najwyższym poziomie, tak. I tego nie możemy oczywiście odżałować. Trzeba pamiętać, że Wojciech to starszy brat Ryszarda Chomicza, który zginął w wypadku samochodowym w 1997 roku, także w sierpniu. Obaj oczywiście pochodzili z Wolsztyna. Wojciech urodził się, o którym wspominamy, w 1953 roku. Tam grał w Gromie Wolsztyn. A po rozpoczęciu studiów w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu był zawodnikiem drugoligowego AZS-u Poznań. Potem, jak wspomniałeś, był komisarzem na licznych zawodach koszykarskich, ale zanim został koszykarzem, musiał być oczywiście sędzią. Był także w zarządzie środowiskowym AZS-u w Poznaniu. Trzeba też pamiętać o tym, że Wojciech był także bardzo cenionym nauczycielem. Pracował na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, a przez 4 lata, od 2011 do 2015, był rektorem Wyższej Szkoły Kadr Menedżerskich w Koninie. Ale też niewiele osób pamięta z tej działalności pozasportowej, a to jest ważne też dla mieszkańców Poznania, szczególnie dla mieszkańców Rataj, że Wojciech był prezesem zarządu spółdzielni mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu. To przecież największej spółdzielni mieszkaniowej w Poznaniu, wieloletni przewodniczący i członek Rady Nadzorczej, przewodniczący Rada Osiedla na Orła Białego, a więc taka tam oprócz tej działalności sportowej miał także inklinacje do działalności społecznej.
Wspominając sukcesy polskiej piłki ręcznej, ostatnich lat myślimy trener Wenta i jego wspaniała drużyna z Lijewskimi, z Jureckimi, z Tkaczykiem, ze Szmalem i tak dalej, i tak dalej. I tak, stoi za tym na pewno trener Bogdan Wenta, ale warto powiedzieć, że gdzieś tam za tymi sukcesami stał też poznaniak, wieloletni trener szczypiorniacki, wcześniej zawodnik, prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Ręcznej do końca swojego życia, ale właśnie za tych największych sukcesów polskiego szczypiorniaka wiceprezes do spraw sportowych Związku Piłki Ręcznej w Polsce, czyli Marek Werle, który zmarł 30 września.
Dla mnie ta śmierć Marka była bardzo przykra, był moim rówieśnikiem, także w sierpniu tego roku odszedł na emeryturę i niespodziewanie w wieku 65 lat zmarł. Wspomniałeś o tych latach, kiedy pełnił funkcję wiceprezesa w Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wiceprezesa oczywiście do spraw sportowych, do spraw szkoleniowych i przyczynił się do tych sukcesów prowadzonej drużyny przez Bogdana Wentę. Nasz zespół narodowy wtedy zdobył 2 medale Mistrzostw Świata w 2007 i 2009 roku i trzeba pamiętać, że aż po 28 latach awansował do Igrzysk Olimpijskich w 2008 roku.
On był jednym z tych, którzy wybierali Bogdana Wentę na trenera reprezentacji. Tam był jego głos też i jego lobbing w szczypiorniackim środowisku.
No miał duże poważanie w środowisku piłki ręcznej w Polsce, no bo przecież był zawodnikiem, wiedział, o co w tej piłce ręcznej chodzi. Grał w MKS Starówka Poznań, AZS-ie Poznań, Poznani, w Nielbie Wągrowiec, był trenerem AZS-u Poznań, Grunwaldu, Metalplastu, Oborniki, ale był też nauczycielem w szkole podstawowej przy ulicy Inowrocławskiej.
Tak.
Bliska mi nazwa. W szkole podstawowej numer 46 uczył wychowania fizycznego. Podczas pogrzebu na Junikowie dyrektor pożegnał Marka w imieniu swoich uczniów, w imieniu wszystkich nauczycieli, ponieważ nie zdążyli zrobić tego w sierpniu. Warto ludzi szanować, kiedy jeszcze są wśród nas.
Niski, tubalny głos Marka Werle, dlatego to przypominam, bo był też częstym gościem naszych audycji, szczypiorniackim ekspertem. Mówiąc wprost, wykorzystywaliśmy Marka Werle, gdy potrzebny był głos o piłce ręcznej, skomentowanie sukcesów, czy też o bolączkach tego sportu. Trzeba było porozmawiać na naszej antenie. Marek Werle był nieoceniony, niezależnie czy był akurat trenerem jakiegoś ligowego zespołu, czy sprawował tylko funkcję działaczowską, pracował jeszcze chociażby w Obornikach, to trzeba przypomnieć. Siatkówka, tutaj też znata, Radosław Ciemięga, człowiek, który właściwie stworzył PTPS Piła, czyli drużynę, która na przełomie wieków 4 razy z rzędu zdobyła Mistrzostwo Polski, walczyła udanie w europejskich rozgrywkach. Później czasy były gorsze, ale Radosław Ciemięga jako prezes w tej chwili Enea PTPS-u Piła, no starał się to spiąć, żeby ta siatkówka funkcjonowała, żeby na poziomie ekstraklasy pilska drużyna była. No i niestety 14 października w wieku 55 lat Radosław Ciemięga zmarł, no i były to powikłania związane z koronawirusem. Te wspomnienia o Radosławie Ciemiędze zebrał Przemysław Stochaj, nasz pilski korespondent.
Jak wspomina Mariusz Markowski, były dziennikarz Panoramy Pilskiej, pierwszy raz usłyszał o utworzeniu nowej drużyny siatkówki na spotkaniu w redakcji, gdzie Radosław Ciemięga także pracował.
Padł na taki szalony pomysł, co by to było, gdybyśmy pomogli utrzymać piłkę siatkową w Grodzie Staszica, bo zaistniała taka sytuacja, że ówczesna siatkówka pod auspicjami Sokoła Piła, że przestanie w ogóle istnieć.
Tak też by się stało, gdyby nie działania Radosława Ciemięgi. Ten zebrał większość drużyny Sokoła i zaczął budować nowy klub, który z początku nazwał się Prasa Piła. Jacek Broński, prezes Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej, wspomina, że zespół pod wodzą Ciemięgi przez lata dominował w Polsce.
Zawsze w czołówce był okres tej świetności pilskiego zespołu Final Four.
Zespół w ostatnich latach miał jednak poważne problemy finansowe. Podium było poza jego zasięgiem, ale Ciemięga miał ciągle wierzyć w pilskie siatkarki, wspomina jego współpracownik i znany w Pile propagator sportu Wojciech Druszcz.
Moim zdaniem zależało mu, żeby w Pile była ekstraklasa, a ostatnie lata były trudne i zawsze cieszył się, kiedy można było mówić o zespole zbudowanym na miarę możliwości, ale takim, który jest w stanie czasami postraszyć faworytów.
Dziękujemy bardzo za te wspomnienia. 618-654-654. Gdyby ktoś z Państwa chciał coś dodać od siebie, to zapraszamy. Przy telefonie nasz stały gość zaduszkowych audycji, redaktor Andrzej Kuczyński na łamach prasy ogólnopolskiej, opisujący wydarzenia wielkopolskiego sportu. Przede wszystkim znany jako wybitny znawca hokeja na trawie. Andrzeju, dobry wieczór, witamy serdecznie.
Dobry wieczór.
Zawsze dzwonimy do ciebie, by powspominać osoby z hokejowego środowiska i pamiętam, że na ogół, gdy przypominałeś te postacie, to byli seniorzy, a teraz niestety musimy wspomnieć bardzo młodą osobę. To Mateusz Witkę, bramkarz hokejowy.
To się zgadza, zaledwie 30-letni bramkarz Warty. Niestety zginął w wypadku samochodowym w zderzeniu z tirem. Rok temu wziął ślub, ma malutkie dziecko, no niestety odszedł. Jego siostra Joasia, Asia Witkę, przez ileś lat była reprezentantką Polski w hokeju na trawie seniorek. Tak się składa, że to jest jedyna strata, jeśli można mówić o hokeju na trawie w tym roku kalendarzowym, no również w tym okresie od 1 listopada 2019 do końca tamtego roku.
Andrzeju, chcę tutaj jeszcze zwrócić uwagę, o czym wspomniałeś, że to jest kolejny przykład, jak familijnym sportem jest hokej na trawie. Są te znane klany oczywiście, tych postaci jest dużo, Wybieralskich, Cichych, Wachowiaków w Warcie Poznań. Tak. Tutaj może nie ma mowy o jakimś klanie, ale jednak to hokejowe rodzeństwo było.
No tak, tak.
Wiele lat opisywałeś na łamach i Głosu Wielkopolskiego, i Katowickiego Sportu piłkarskie wydarzenia w Poznaniu. No i w tym roku pożegnaliśmy dwie bardzo ważne osoby dla poznańskiej Warty. Andrzeja Kaliszana, działacza wieloletniego z sekcji piłki nożnej, ale niegdyś koszykarza Warty Poznań, i Tadeusza Łuczaka, trenera.
Bardziej znanym, jeśli chodzi o związek z piłką nożną, był Tadzio Łuczak, człowiek z Kresów, urodzony w Borysławiu jeszcze przed początkiem II wojny, ale związany przede wszystkim z Wartą. No, nie miał szczęścia zagrać w pierwszej lidze, czyli obecnej ekstraklasie, jako zawodnik, ale kilkakrotnie, bodajże 4 razy, był trenerem. Był nawet wybrany jako trener w historii tego klubu. No, bardzo sympatyczna postać, bardzo lubiany. Doczekał jeszcze wiadomości, przynajmniej o pierwszych występach po powrocie Warty teraz do ekstraklasy. Natomiast nie udało się to Andrzejowi Kaliszanowi, który zmarł już przed awansem Zielonych. Związany był z dwoma dyscyplinami, bo już tam wspomniałeś, że w koszykówce był w tej samej drużynie, gdzie Geniu Kijewski, Wojtek Krajewski, Tomek Kert, no i tak dalej, i tak dalej.
W tym roku niestety lista sportowych odejść jest bardzo długa i też jest wiele osób, które były istotne w postrzeganiu wielkopolskiego sportu, w opisywaniu tego sportu, w kibicowaniu.
No ja bym po prostu wymienił te nazwiska, bo jest ich trochę. No na przykład Staszek Ostrzowski, fotoreporter Gazety Poznańskiej wieloletni, Krystyna Łybacka jako minister oświaty przyczyniła się do zakończenia budowy, przebudowy stadionu przy Bułgarskiej.
O, bardzo ważne wspomnienie, bo to jest też osoba, która oświetliła stadiony piłkarskie i żużlowe w naszym kraju. To za jej kadencji duże rządowe pieniądze zostały przeznaczone na to, by było sztuczne oświetlenie na stadionach.
Tak, zrobiła bardzo wiele i była osobą, która bywała na sportowych imprezach. To nie tak, że ona po prostu tam się interesowała albo wykonywała jakąś funkcję państwową i to tyle. A ona była, żyła ze sportem, była związana ze sportem. I bardzo pozytywna pod tym względem postać.
Tutaj też były o tyle ciekawe czasy, że nie było samodzielnego Ministerstwa Sportu, było Ministerstwo Sportu i Edukacji.
Tak.
Krystyna Łybacka była ministrem edukacji, ale ten sport nie był żadną kulą u nogi.
Tak, absolutnie nie, absolutnie nie.
No i mamy nazwisko z naszego środowiska, Jana Rędziocha.
Tuż przed pandemią, no niezwykła postać, można go nazwać historykiem sportu, archiwistą. Nie ukrywał nigdy swojego przywiązania do Lecha i miał fantastyczną pamięć. Niestety ostatnich kilka lat życia miał wielkie problemy właśnie i z pamięcią i chorował poważnie.
Niestety od 10 lat już nie był czynny.
Właśnie można powiedzieć, że aż tyle lat, a miał tylko 58 lat. Też można powiedzieć, jak na sport, to był jeszcze był młody, w miarę młody powiedzmy. Może tak.
Pamiętam, że gdy musieliśmy rozstrzygnąć jakąś historyczną kwestię związaną z Lechem, z czasów, gdzie nie wszystko w internecie się znalazło, tak? Jakieś metryczki starych spotkań, kto strzelił bramkę w jakimś wyjazdowym meczu. No brało się telefon, dzwoniło do Janka, ewentualnie jechało z mikrofonem, i on to wszystko wiedział. Kilka książek napisał, Lech w europejskich pucharach chociażby, ale najbardziej znany kibicom być może jest jako współautor encyklopedii piłkarskiej Fuji, o Lechu Poznań właśnie. I tam
wiem, bo ja też
byłeś współautorem, oczywiście.
Bez niego to ten tom by nie powstał. Nie, to było coś fantastycznego.
Andrzeju, bardzo serdecznie dziękuję za nasze antenowe spotkanie. Dużo zdrowia życzę w tych czasach i miejmy nadzieję do rychłego zobaczenia, bo co ciężko w tym czasie?
No ciężko. Ja jestem w grupie niestety ryzyka i ale walczymy.
te faudra voir, faut qu'on écoute des méandres creux des reins et tout ira bien loin. Le vent portera ton message à la grande eau, c'est la trajectoire de la course à l'instantané. Le velours, même s'il ne sert à rien, le vent disparaîtra même devant nos porteurs. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours d'hier et demain. Le vent les portera, génétique en bandoulière, atmosphère des taxis pour les galaxies et mon tapis volandé. Le vent emportera, tout disparaîtra même. Le vent nous portera.
Naszym kolejnym telefonicznym gościem jest prezes Organizacji Środowiskowej Akademickiego Związku Sportowego z Poznania, pan Tomasz Szponder. Dobry wieczór, panie prezesie.
Dobry wieczór, witam wszystkich.
Wybieranie do pana numeru telefonu kojarzy mi się zawsze z sukcesami, bo dzwonimy do pana, dopytujemy wtedy, gdy liczni sportowcy AZS-u osiągają sukcesy na międzynarodowych imprezach sportowych. W tym roku imprez sportowych było jak na lekarstwo, a niestety zadzwonić muszę w sprawie smutnej, bo był to rok, podczas którego pożegnaliśmy naprawdę bardzo istotne osoby związane z akademickim sportem w stolicy Wielkopolski.
Fajnie było być prezesem w zeszłym roku, kiedy mieliśmy stulecie i te wszystkie zaszczyty i odznaczenia, które spadły na naszych członków i na ZS jako całość, no to było bardzo, bardzo przyjemne. Natomiast ten rok rzeczywiście tragiczny pod tym względem.
Przede wszystkim o dwa nazwiska chcę zapytać. To Leszek Tylkowski, szermierz, ale także uznany trener szermierki, i Wojciech Weiss, alfa i omega akademickiego sportu na poznańskiej Politechnice.
Jeśli chodzi o Leszka Tylkowskiego, był uczniem Kozy Kozarskiego. Po ukończeniu studiów zaczął pracę u nas w klubie jako instruktor najpierw, później trener. W ciągu kilku lat dochował się takiej grupy juniorów, którzy później zostali wybitnymi zawodnikami w dużej części także w kategorii seniorów. To był Norbert Jaskot, to byli bracia Huchwajdowie i to był kolega Warzych. Największą karierę z tej grupy zrobił Norbert Jaskot oczywiście, trzykrotny olimpijczyk i medalista Mistrzostw Świata i Europy. Później zresztą nasz trener w tej chwili jest trenerem w Stanach Zjednoczonych. Ale oprócz tego była oczywiście Bogna Jóźwiak, także medalistka Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy i podwójna olimpijka. Była Katarzyna Kędziora, był Mateusz Wiśniewski, także reprezentant Polski. Wielu, wielu wychowanków przez te lata. To wszystko spowodowało, że Leszek Tylkowski jako jeden z nielicznych trenerów w Polsce otrzymał w 2007 roku bodajże tytuł fechmistrza. To jest takie największe uhonorowanie zasług trenerskich w Polsce. Był doceniany, był zresztą drugim trenerem kadry narodowej przez lata. Zbyt młodo, zmarł 70 lat.
Wojciech Weiss.
To nie tylko na Politechnice. Kiedy tworzyliśmy nową ekipę w 2001 roku, to on był takim naturalnym kandydatem do wiceprezesa do spraw upowszechniania tutaj u nas w środowisku, w całej tej organizacji środowiskowej. Ponieważ rzeczywiście na Politechnice, to przy pomocy oczywiście kolejnych rektorów, którzy tam bardzo sprzyjają atmosferę dla sportu tworzyli, Wojtek pokazywał, że że uczelnia może bardzo korzystać na zaangażowaniu w sport, na tym wynikach sportowych, na promocji poprzez sport. Przecież mieli pierwszoligowych koszykarzy przez ładnych kilka lat. Przyjęli sekcję hokeja na trawie.
Po poznańskim pocztowcu.
Tak, od 2012 roku. I ogromna zasługa w tym była Wojtka Weissa. Politechnika Poznańska należy do uczelni średniej wielkości przecież w Polsce. Nie należy do tych gigantów po 40 ponad tysięcy studentów. A mimo wszystko od wielu lat jest w czołówce najsilniejszych sportowo uczelni w kraju.
To była też taka pogodna postać.
Tak, on był taką bardzo pozytywną i optymistyczną osobą. No i zresztą to wykorzystywaliśmy do pracy w AZS-ie, tak, że po pierwsze sam sypał jakimiś pomysłami, a po drugie bardzo angażował się w pomysły innych, w te nasze wspólne działania. Spójrzmy na to, jak ja odchodziłem z tego odpowiedzialnego za sport studencki i Wojtek mnie zastępował, mieliśmy ligę międzyuczelnianą pewnie w 35 dyscyplinach. Ona była już wtedy największa w Polsce, ta rywalizacja studencka. No Wojtek w ciągu kilku lat z kolegami z innych uczelni do szedł do 60, nawet w rekordowych latach było 61 czy 62 dyscypliny rozgrywane. To w ogóle jest ewenement w skali kraju, te nasze rozgrywki. Wojtek był na pewno takim człowiekiem, który cały czas dążył do tego, żeby ten sport studencki rozwijać. No i myślę, że jeszcze jedna sprawa niebagatelna. Był w dużej mierze inicjatorem budowy tych wspaniałych obiektów sportowych na Politechnice. Oczywiście no tu musiała być wsparcie samej uczelni, rektora Hamrola i rektora Łodygowskiego.
Ale ktoś musiał myślą zapłodnić władze uczelni.
Myślę, że on i nie tylko rektorom, ale i władzom dziekańskim, to on tak z codzienną tą robotą i codziennym takim mówieniem o tym sporcie, myślę, że uświadamiał o tym, że uczelnia nie jest tylko po to, żeby kształcić studentów, żeby prowadzić badania naukowe, ale musi coś miastu, środowisku akademickiego mu dawać dodatkowo. Najlepszym podkreśleniem tego to jest ten napis, który od paru tygodni jest umieszczony na hali Politechniki Poznańskiej. Hala sportowa imienia Wojciecha Weissa. I to myślę, że jest wspaniały pomnik, najlepszy pomnik, jaki władze uczelni mogły Wojtkowi pamięci jego wkładu w pracę uczelni, w to, co robiła uczelnia dla studentów. Najlepszy pomnik, który mogły władze uczelni zafundować. Jak zobaczyłem te pierwsze zdjęcia, jak podnośnika montowano te litery, to prawdę mówiąc ze wzruszenia płakać mi się zachciało, bo Wojtek sobie zasłużył po prostu na to po stokroć i to było wspaniałe.
Panie prezesie, odeszły też osoby, które kojarzymy jako prezesów ostatnio przynajmniej wielkopolskich związków koszykówki. Wojciech Chomicz, piłki ręcznej, Marek Werle, to też osoby związane z AZS-em.
Marek Werle nawet był naszym prezesem przez kilka lat, był przez kilka ładnych lat członkiem zarządu i wiceprezesem od sportu w latach 90. i pod koniec lat 80. No a wcześniej był znakomitym zawodnikiem naszej drużyny piłki ręcznej, a później także trenerem tej drużyny. Marek Werle no, ogromnie pomógł nam przejść przez te bardzo trudne lata 90., kiedy naprawdę, jeśli chodzi o finanse, a w związku z tym i też o wyniki sportowe, no było bardzo trudno i to był takie były lata kryzysowe. Udało nam się przejść, nie tak jak wiele klubów, które zbankrutowały, czy niemalże zbankrutowały. Natomiast Wojtek Chomicz to podobne pokolenie, też działał u nas w latach 90., a wcześniej też był naszym zawodnikiem, też na drugim szczeblu rozgrywek, czyli w pierwszej lidze, prowadził wtedy zespół no, legendarny Stanisław Szafarkiewicz, który z kolei rok temu zmarł. No i Wojtek Chomicz należał do naszych czołowych zawodników razem z bratem, przecież późniejszym dziennikarzem Ryszardem Chomiczem, należeli do naszych filarów tej koszykówki. No a później zaangażował się bardzo w działalność społeczną, był wiceprezesem przez kilka lat, był członkiem zarządu przez dość długi okres. Osoba, która nie tylko dla koszykówki, ale generalnie także i dla sportu akademickiego ogromnie wiele wniosła.
Wojciech Chomicz, Marek Werle, Wojciech Weiss to osoby cały czas czynne zawodowo, sportowo, które niestety w tym roku odeszły, tym bardziej ta strata jest wielka. Jeśli chodzi o sport akademicki, to Czesława Koniecznego, 93-letniego lekkoatletycznego działacza, też należy w tym miejscu wspomnieć. Także Sylwestra Majewskiego, który odszedł całkiem niedawno, w wieku 92 lat. To niegdyś zawodnik, biegacz, później trener w AZS Poznań, a później działacz, czyli taka naturalna ścieżka sportowa pana Sylwestra Majewskiego. Sportowcy to Mirosław Owczarek, 8 sierpnia odszedł tego roku, 62 lata, zdecydowanie za wcześnie. Pływak paraolimpijczyk w latach od 1976 do igrzysk w Barcelonie w 1992 roku. Mnóstwo medali w pływaniu Mirosława Owczarka. To także sympatyk sportu poznańskiego, bywał na meczach, szczególnie koszykarzy, tam w Biofarmie Baskecie zaangażowany był jego syn. Razem z rodziną prowadził taki bufecik w obiektach Warty Poznań przy drodze dębińskiej i te kanapki od państwa Owczarków to piłkarze zjadali, aż im się uszy trzęsły. Ale to przede wszystkim był naprawdę wybitny paraolimpijski sportowiec od lat 70. do początku lat 90. Będzie mi naprawdę Mirosława Owczarka na trybunach poznańskich hal sportowych brakowało. Andrzej Jóźwiak, prezes klubu żeglarskiego Mewa, emerytowany prokurator, już też emerytowany prezes, znana postać nie tylko w środowisku żeglarskim, też odszedł w tym roku, 23 czerwca 2020 roku. Andrzej Pogorzelski, 16 października, w wieku 82 lat odszedł. Pochodził z Unii Leszno, znany przede wszystkim z sukcesów w Staligorzu, wielokrotny drużynowy mistrz świata, ale też później trener żużlowy i start Gniezno w 1980 roku jako trener poprowadził do jedynego medalu drużynowych Mistrzostw Polski. Był to medal brązowy. W tym roku pożegnaliśmy Andrzeja Pogorzelskiego. A za chwilę jeszcze rozmowa piłkarska. Po raz kolejny połączymy się z Markiem Lubawińskim, wieloletnim szefem działu sportowego Głosu Wielkopolskiego, a wcześniej dziennikarza wielu innych redakcji, dziś już na emeryturze, a Marek też spory epizod radiowy ma oczywiście w swojej dziennikarskiej karierze. I tak jak wspomniałem, z Markiem porozmawiamy o postaciach wielkopolskiego futbolu, które pożegnaliśmy w ostatnich 12 miesiącach. No i zostałem upomniany przez słuchacza, który nie chciał wejść na antenę, ale mówiąc brzydko powiedział, że kopie mnie w kostkę. Piotr Jurczyk, 41 lat, bokser pochodzący z Olimpii Poznań, waga ciężka, swego czasu najlepszy bokser wagi ciężkiej w Polsce, a w ostatnich latach trener. Niestety przegrał walkę z chorobą nowotworową. W klubie KKS Sporty Walki prowadził zajęcia, które cieszyły się popularnością. No, doczekał otwarcia nowej hali na Ratajach, w której bokserzy i kickbokserzy mogą trenować w ośrodku przewodnym Rataje. Niestety już go nie było na otwarciu. Wtedy Radek Laskowski, trener tamtejszych kickbokserów i bokserów, powiedział, że miejmy nadzieję, że wygra walkę o swoje życie. Niestety dosłownie 2-3 dni po otwarciu na początku września hali sportowej na Ratajach Piotr Jurczyk zmarł. Bardzo wielka szkoda, bardzo wielka strata. A już za chwilę, tak jak wspomniałem, piłkarska rozmowa z Markiem Lubawińskim. Marku, no nie da się ukryć, że piłka nożna jest najpopularniejszą dyscypliną i tu też w tym roku pożegnaliśmy sporo ważnych osób dla wielkopolskiego futbolu i tak się składa, że ważnych dla Warty Poznań, bo to chociażby trener stulecia w poznańskiej Warcie, Tadeusz Łuczak, czy Andrzej Kaliszan, działacz sekcji piłkarskiej, chociażby w tych latach, kiedy Warta ostatnio grała w Ekstraklasie w połowie lat 90.
Zacznijmy od Andrzeja Kaliszana. Do Warty trafił pod koniec lat 80. I to jak zazwyczaj bywa, wraz ze swoim synem, początkującym piłkarzem Arkadiuszem. Arek bardzo późno rozpoczął grę w piłkę nożną, bo miał już 14 lat, kiedy trafił do Warty. Przyprowadził go tam ojciec, który najpierw, no nie wiadomo, czy nie rozeznał się na talencie.
Może chciał, żeby grał w koszykówkę, jak on. Może bo też tak, był wysoki.
Wysoki, wzrostowo dobrze zbudowany na koszykarza, ale jednak Arek postawił na piłkę nożną. Arek wspominał na łamach Głosu Wielkopolskiego po śmierci swojego ojca, że w domu nie było presji NATO za wszelką cenę został sportowcem. Treningi w Warcie rozpoczął późno. Może gdyby rozpoczął wcześniej, osiągnąłby więcej, ale to i tak trzeba przyznać, że Arek był znanym piłkarzem. Największym sukcesem było oczywiście Andrzeja i Arkadiusza, wywalczenie awansu do Ekstraklasy w 93 roku, w którym Arkadiusz wyjechał do Holandii, do Rode Kerkrade. Dla Andrzeja to, co robił w Warcie, to włożył całe serce w swoją pracę. Trzeba przyznać, pracował także w innych klubach. Jak podkreśla Arkadiusz Kaliszan, najczęściej były to kluby, w których wtedy nie było pieniędzy. Pracował także, co ciekawe, w Kani Gostyń, a potem także wiceprezesem floty Świnoujścia.
Tak, z Kanią Gostyń też jako szef klubu wywalczył awans do drugiej ówczesnej ligi, do której Kania zresztą nie przystąpiła, no bo też nie było, jak się okazuje, pieniędzy. Gdzieś tam w trudnych czasach Andrzej Kaliszan w tych klubach starał się coś wycisnąć. Natomiast wnuk Andrzeja jest też piłkarzem w niższych ligach. Piłkarska tradycja w tej rodzinie jest zachowana.
Teraz Adrian jest graczem Sokoła Kleczew, który ze zmiennym szczęściem gra w trzeciej lidze.
No i jeśli Warta Poznań, już nazwisko, które wspomnieliśmy, Tadeusz Łuczak, trener legenda dla poznańskiej Warty.
No zdecydowanie. Zdecydowanie człowiek, o którym można było mówić tylko dobrze. Praktycznie całe życie związane z Wartą Poznań, poza krótkim epizodem, o którym za chwilę, ze Śląskiem Wrocław związanym, ale wieloletni trener zarówno w Warcie pierwszego zespołu drużyn młodzieżowych i tak dalej, wspominany bardzo, bardzo serdecznie. Wiem, że tak było, wiem, że to był dobry człowiek. Przez wiele lat współpracowałem z synową Tadzia Łuczaka, Dorotą Kamińską Łuczak, która również bardzo serdecznie o swoim teściu zawsze mówiła i zawsze wspominała po każdym spotkaniu Maresek pozdrowienia od tatusia. Także zawsze cieszyłem się z tych pozdrowień. Trzeba pamiętać też, że był znakomitym piłkarzem, bo jeszcze przed swoimi 17 urodzinami zadebiutował w meczu ligowym Warty Poznań we wrześniu 56 roku. Warta pokonała wtedy Marymont Warszawa. Trafił też do juniorskiej reprezentacji Polski prowadzonej przez Kazimierza Górskiego. Wystąpił na dwóch turniejach UEFA w Madrycie w 57 roku i 58 w Luksemburgu, czyli wtedy na tych nieoficjalnych mistrzostwach Europy juniorów. Proszę sobie wyobrazić, jak serdecznie jest wspominany w Śląsku Wrocław. Poszedł tam odbywać służbę wojskową, znakomicie się spisywał. Był pierwszoplanową postacią wtedy w Śląsku Wrocław.
Kapitanem bodajże.
Kapitanem tejże drużyny. I jeszcze w czerwcu tego roku, czyli na kilka tygodni można powiedzieć, że przed śmiercią na łamach Gazety Wrocławskiej ukazał się wielki tekst, wielka rozmowa z Tadeuszem Łuczakiem. Zdradzał swoje kulisy gry w Śląsku Wrocław, swoje tam przygody, ale wybrał Poznań ostatecznie. A co wpłynęło na to, że wybrał Poznań? W 1962 roku Tadeusz Łuczak zmienił stan cywilny. Jego ślub był wtedy wielkim wydarzeniem w klubie, w Śląsku Wrocław oczywiście. I no wtedy życie towarzyskie w klubach, pamiętajmy, że troszeczkę inaczej wyglądało niż dzisiaj.
Jeszcze wielosekcyjnych.
I, tak, no i wielosekcyjne kluby, było piłkarze ręczni, chodzili, no tak samo było w Lechu Poznań, prawda?
Tak, tak.
Na mecze koszykarze na mecze piłkarzy i tak dalej. No ale jak się okazało, tenże ślub we Wrocławiu, w Śląsku Wrocław, był no, swego rodzaju początkiem końca gry Tadeusza Łuczaka w Śląsku. Do powrotu do Poznania zaczęła namawiać go żona. No i w końcu Tadeusz uległ tym namowom i wrócił do Poznania, chociaż twierdzi w tej rozmowie w Gazecie Wrocławskiej, że gdyby wówczas we Wrocławiu został, to zrobiłby większą piłkarską karierę. Był niesamowicie szybki, skoczny na wszystkich sprawdzianach w Warcie Poznań i w Śląsku Wrocław. Wygrywał wszelkiego rodzaju rywalizacje w sprincie, w skoku w dal, proszę sobie wyobrazić, ale trzeba pamiętać przy tym o posturze, prawda, Tadeusza, bo był to człowiek niewysoki, ale nadzwyczaj sprawny, strzelający sporo bramek także głową.
Postać oczywiście znana, ale jakby trochę z boku tego klubowego i związkowego piłkarskiego życia, ale za to akademickiego. Jerzy Gołaszewski, trener, Akademia Wychowania Fizycznego. Nie ma chyba trenera, który przeszedł przez AWF, by na swojej drodze nie spotkał Jerzego Gołaszewskiego. Zmarł w maju tego roku.
Jednak tylko Polski Związek Piłki Nożnej odgrywał bardzo ważną rolę. Zdaniem wielu studentów, do dzisiaj trenerów, piłkarzy, człowiek niezapomniany, znakomity wykładowca. Przede wszystkim teoretyk. Znana jest jego podręcznik Piłka Nożna, który do dziś nie stracił na aktualności, stoi tutaj u mnie na półce w takiej zielonej okładce. Wszyscy, którzy zaczynają, bo to jest nie tylko dla trenerów, ale także instruktorów piłkarstwa, ciągle aktualna. Gdyby Jerzy żył, na pewno wiele rzeczy był tam uaktualnił. Jak wspominam, Bartosz Bochiński, znany trener dzisiaj juniorów Lecha Poznań, wychowanek Jerzego Kołaszewskiego. Ta książka to jest bardzo ważna dla studentów. Tak samo jak słynne powiedzenia Jurka Kołaszewskiego, który z chłopakami bardzo fajnie się dogadywał. Aktualność cechuje mistrzów, twój pociąg już odjechał, czy Pamelo żegnał. Do końca, do ostatnich chwil wielu jego studentów, wielu piłkarzy odwiedzało go. Swoją przygodę rozpoczynał w Elanie Toruń, potem trafił do Olimpii Poznań, występował w drugiej lidze, ale karierę swoją piłkarską zakończył w kanadyjskim zespole Falcons Toronto.
Musimy też wspomnieć jeszcze całkiem niedawno czynnego piłkarza, chociaż w Wielkopolsce to już jest kilkanaście lat, ale takiego piłkarza, którego się zapamiętuje zawsze, bo to jest Piotr Rocki, rodowity warszawiak, zżyty ze Śląskiem, ale z ważnym epizodem wielkopolskim w Groklinie Dyskoboli Grodzisk Wielkopolski.
Jako człowiek niesamowicie wesoły, bardzo przez wszystkich lubiany. W Groklinie był dwa razy. Na początku lat 2000 i potem w tym najlepszym okresie 2004-2007, o ile sobie dobrze przypominam. Uh-huh. I gdyby tak zapytać ludzi związanych z futbolem, z kim się Groklin w tamtych latach kojarzy, no to pewnie najpierw by wymienił Drzmałę, prezesa klubu, a potem właśnie Rockiego, Piotra Rockiego, przede wszystkim za te jego
cieszynki.
Wspaniałe cieszynki, prawda? No, lubił wymyślać niestworzone rzeczy, już na przedmeczowym rozruchu robili próby, aby potem to w czasie meczu wszystko to się udało. Najsłynniejszy był Lajkonik po bramce z Wisłą Kraków, ale także słynny dyskobol tutaj na stadionie w Grodzisku Wielkopolskim.
Ale dyskobol już był chyba w Odrze Wodzisław, gdy strzelił gola dyskoboli, jeśli się nie mylę.
W spotkaniu z Groklinem, tak.
Tak, już tak, jak w drużynie gości, jak był, tak.
Ale była też Lokomotywa po trafieniu.
Z Lechem, tak, tak.
Także tych cieszynek było co niemiara. Szkoda. Miał tylko 46 lat. Niestety ciężka choroba nie pozwoliła mu na to, by spokojnie sobie wspominać piękne piłkarskie lata. Szkoda, bo będziemy Piotra Rockiego zdecydowanie go mocno wspominali.
Dziękuję bardzo, Marku. Dziękuję pozostałym rozmówcom. To były Sportowe Zaduszki na antenie Radia Poznań. Program zrealizował Jarosław Pachczyński. Za uwagę dziękuję. Grzegorz Hałasik. Do usłyszenia.